Śniadanie polityków.
9.11, Jarosław Popyk, witam państwa bardzo serdecznie, a dzisiaj moimi i państwa gośćmi są Anna Górska, partia Razem Lewica. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Aleksander Mrówczyński, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Sławomir Rybicki, Koalicja Obywatelska. Witam pana.
Witam, witam państwa serdecznie.
I Andrzej Kobylarz, Solidarna Polska. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
Mamy takie łączenie dzisiaj, takie, można powiedzieć, połączone, bo mamy dwójkę gości w studio, dwójkę gości mamy poza studiem, ale zacznijmy od tego, co według specjalistów nieuchronnie nas czeka, czyli do jesiennej, czwartej fali pandemii. Czy jesteśmy państwa zdaniem na to przygotowani? Może zacznijmy od Aleksandra Mrówczyńskiego.
Jeżeli chodzi o czwartą falę pandemii, i pan premier, i pan minister Niedzielski od dawna o tym mówili, chcielibyśmy jej uniknąć. Chcielibyśmy uniknąć ze wszelkich miar. Wiemy, co się działo w czasie trzeciej fali pandemii. Natomiast jesteśmy przygotowani. Jesteśmy przygotowani poprzez miejsca w szpitalach, poprzez przygotowane respiratory. Zdecydowanie tak. Udowodniliśmy to w czasie trzeciej fali pandemii. Natomiast czy jest przygotowane społeczeństwo, panie detektorze, należałoby zadać sobie to pytanie. Czy przebywamy na wakacjach, przebywamy w wielu miejscach publicznych, w dużej ilości społeczności, nie tylko w Polsce. I czy my jesteśmy na to mentalnie, psychicznie przygotowani? Wydaje mi się, że nie do końca. Że nie do końca uświadamiamy sobie wzajemnie jako Polacy, co jest bardzo ważne, że czeka nas czwarta fala, a jednocześnie cały czas jest ten problem z przekonaniem tych, którzy nie chcą się szczepić, przekonaniem, by jednak to szczepienie w większym procencie, zakładamy wówczas, gdyby ten procent osiągnął wysokość 70%, byłoby zdecydowanie lepiej. Ta fala nie tyle by nas ominęła, co byłaby zdecydowanie mniejszej wysokości. Także tu jest ten problem, byśmy nie wiem jeszcze jakich instrumentów używali, by rzeczywiście można było społeczność przekonać, by nie dochodziło do śmierci w rodzinie, w rodzinach naszych. Być może, że wtedy to przekonanie byłoby większe. Także korzystając z możliwości dzisiaj wypowiedzenia się i udziału w programie, za co serdecznie dziękuję, właśnie apeluję do nas, do Polaków. Bardzo proszę, rozważnie podejdźcie do tego. Bardzo proszę, zaszczepcie się.
To właśnie zwróciliśmy uwagę na to, że chyba szczepienia są najważniejsze, ale to różnie wygląda w różnych krajach, bo ja ostatnio rozmawiałem z polską konsul generalną w Australii, która mówiła mi, że w Australii tylko 4% społeczeństwa się zaszczepiło do tej pory, co wydawałoby się, że w tym kraju, który jest tak bardzo cywilizowany który zwraca uwagę chociażby na kwestie zdrowotne, to jest absolutne po prostu minimum. W Polsce 17 milionów Polaków zostało zaszczepioną, ale przeciwnicy szczepień nadal stanowią sporą siłę. I spytam teraz może Annę Górską, co należałoby zrobić, by jednak jeszcze więcej Polaków namówić właśnie do szczepień?
No przede wszystkim trzeba dużo odważniej zachęcać. Wydaje mi się, że czas billboardów i ładnych twarzy na przystankach tramwajowych już się skończył. To wszystko się już opatrzyło. Nikt nie zwraca na to uwagi. Myślę, że trzeba pokazywać po prostu realne korzyści. Ja wcale nie jestem przekonana, czy taki wariant, jaki wprowadzono we Francji, gdzie rzeczywiście osoby zaszczepione mają ten dostęp do kultury, do obiektów użyteczności publicznej, nawet do leczenia, jednak jest pełniejszy. No ponieważ nie rozmawiamy o sytuacji absolutnie hipotetycznej, rozmawiamy o naprawdę największej epidemii nowoczesnego świata. Ja przypomnę tylko, że Polska ma rekordową liczbę nadmiarowych zgonów w całej Europie i nie możemy dopuścić do sytuacji, żeby to się powtórzyło i żeby to zagrożenie cały czas nad nami wisiało. Jestem bardzo wdzięczna tym wszystkim osobom, które zaszczepiły, zadbały o to, żeby ich rodzice, dziadkowie byli zaszczepieni, bo wiem, że czasami to była też trudna praca nad przekonaniem, zwłaszcza tych osób starszych, które w pierwszej fazie były najwcześniej szczepione, kiedy jeszcze mniej wiedzieliśmy o pandemii, o szczepionce niż wiemy teraz. Natomiast teraz wiem, no jesteśmy chyba wszyscy, jak tu siedzimy w studio, wszyscy zaszczepieni, wszyscy jesteśmy
to
zdrowi.
Prawda.
Wszyscy jesteśmy...
Potwierdzam.
Tak, czujemy się bezpiecznie. I to jest pierwsza i podstawowa korzyść. Natomiast warunkiem tego, żeby jesienią nasze dzieci mogły wrócić do szkół, żebyśmy wszyscy mogli wrócić do pracy. Ja się niezmiernie cieszę, że mogę być dzisiaj już w końcu w studio, w radio, po naprawdę przy długim okresie, kiedy to było niemożliwe, no to musimy trochę bardziej konsekwentnie i życzę więcej odwagi rządowi, bo mam wrażenie, że trochę boi się narazić dużej części społeczeństwa, ale nie pokonamy tej pandemii, jeśli rząd nie będzie odważny. No od tego jest, żeby podejmować czasami trudne decyzje politycznie, ale jednak zdrowie publiczne i nasze bezpieczeństwo jest ważniejsze. Dlatego zachęcam do rozważania wariantu, czy to takiego, jaki właśnie funkcjonuje już chyba od dzisiaj czy od wczoraj we Francji. A ja osobiście powiem szczerze, że nie jestem wcale przeciwniczką rozważania nawet obowiązku szczepień.
A jak na kwestię restrykcji i ograniczeń dla osób niezaszczepionych patrzy Sławomir Rybicki?
Panie redaktorze, szanowni państwo, no, trzeba by zacząć od tego, że czwarta fala jest nieuchronna, a rząd wyczerpał wszystkie te standardowe sposoby walki z pandemią, jakie mieliśmy okazję obserwować. Niektóre poważne, niektóre infantylne, jak losowanie hulajnóg i innych gadżetów. To nie działa. Trzeba znaleźć nowe metody, nowe sposoby, aby zaszczepić jak największą liczbę Polaków, bo to jest klucz do skutecznej walki z tragicznymi skutkami tej pandemii, jaką już przeżywaliśmy.
Ale ma pan pomysł na takie metody?
Ja mam pomysł, powinien być przede wszystkim rządzący i odpowiedzialni za zdrowie publiczne w Polsce. Ale oczywiście opozycja się nie uchyla od współudziału we wszystkich tych działaniach, które przyniosą efekt publiczny. Ja do nich bym zaliczył niewykorzystaną do tej pory i zbyt małą aktywność i rządzących polityków Prawa i Sprawiedliwości i prezydenta Dudy przede wszystkim i w jakiejś części kościoła, głównie katolickiego, aby w tych rejonach Polski, w tych powiatach, w których jest najniższa wyszczepialność, a trzeba, i to jest też tej im tą policzyny, są to powiaty, gdzie wygrywa Prawo i Sprawiedliwość, gdzie wygrał prezydent Andrzej Duda i gdzie Kościół katolicki ma ogromne wpływy. W tych powiatach jest najniższa, bo sięgająca od 18 do 25% wyszczepialność. No to są właśnie dokładnie te miejsca i te osoby, które trzeba zachęcić. Więc zwracam się do polityków Prawa i Sprawiedliwości, do prezydenta Dudy, do kościołów wszystkich, w szczególności katolickiego, aby naprawdę zrobić to, co należy do władzy publicznej. Odpowiedzialność za zdrowie i życie Polaków. Bo mamy przykłady haniebne, jak ataki na punkty szczepień. W Gdyni mieliśmy taki przypadek, atak na mobilny punkt. I politycy, którzy sprawują władzę, i wszyscy politycy powinni sobie zadać pytanie, czy co jest wyższą wartością, wartością konstytucyjną. Czy ta determinacja do tego, aby zapewnić ochronę zdrowia Polaków, to jest obowiązek wynikający z przepisów konstytucji. Jednak w konfrontacji z takim przepisem, który mówi, że mamy swobodę wolności i wyboru sposobu postępowania. No więc to jest dylemat. Ja bym go rozstrzygał raczej na korzyść ogólną, czyli że interes publiczny jest ważniejszy niż interes tych, którzy w imię nieznanych mi powodów nie chcą się szczepić. Oni muszą wziąć odpowiedzialność również za losy swoich bliskich, współobywateli, współrodaków w imię takiej dobrze zrozumianej solidarności międzyludzkiej.
To spytam teraz na koniec tego wątku jeszcze Andrzeja Kobylarza, bo mnie marzyłby się taki okrągły stół dotyczący pandemii. Wszystkie ugrupowania polityczne w Polsce powinny przy takim stole moim zdaniem usiąść. A czy jest w ogóle w Polsce to możliwe?
Panie redaktorze, uważam, że możliwe. No tu jest, mamy do czynienia z pandemią i to ta pandemia nie ma barw politycznych. Musimy wszyscy z nią walczyć. Ja się troszeczkę nie zgodzę z moją przedmówczynią odnośnie szczepień obowiązkowych. Ja nie jestem zwolennikiem zmuszania kogoś do czegokolwiek, tylko że mamy dzisiaj problem może troszeczkę z edukacją, pokazywania skutków tej całej pandemii, powiedzmy pokazywania skali i tak dalej. Ja wiem, trzeba nazwać ludzi, tych, którzy nie chcą się szczepić, trochę takimi samolubami, którzy myślą tylko o sobie, o jednym wkuciu igły, ale nie myślą o innych, których mogą zarazić. Dzisiaj też mamy, powiedzmy, okres wakacyjny, ale możemy zauważyć w Gdańsku, bo mówimy o Gdańsku, dzisiaj jesteśmy w Gdańsku. Jaka jest skala ludzi, którzy skupiają się w jednym miejscu, na plaży, w restauracjach, bez żadnych zabezpieczeń? Też podejrzewam, że personel w restauracjach nie jest w stanie dezynfekować wszystkiego na bieżąco, bo to praktycznie jest niemożliwe. Ja wczoraj byłem, widziałem ogrom tych ludzi. Uważam, że no, trzeba zwiększyć edukację i tak jak pan redaktor powiedział, ja nie jestem przeciwnikiem okrągłego stołu, tak jak powiedziałem, nie ma tu barw politycznych, trzeba siąść, porozmawiać, nie negować jeden drugiego, który powiedział mniej, który za dużo. Po prostu to jest nasz wspólny problem.
No to zmieniając temat, w piątek w Dzienniku Ustaw ukazało się... Bardzo proszę, Aleksander Mrówczyński.
Króciutko. Mianowicie bardzo dziękuję za te głosy i kolegi mojego posła pani Górskiej. Dziękuję za te głosy, natomiast chciałbym mówić o państwu o małej aktywności rządzących. Trudno się z tym zgodzić, bo ta aktywność jest cały czas bardzo duża. Aktywność edukacyjna, zgadzam się, ta aktywność powinna wejść do szkół, także prawda, by ten efekt końcowy widzieć, no nie daj Boże, którym jest śmierć człowieka, czy najbliższego. Natomiast pomysłem ciekawym rzeczywiście jest pomysł okrągłego stołu, ciekawym pomysłem, a tak naprawdę zapraszam wszystkich z opozycji, wszystkich. Szanowni Państwo, po prostu pomóżcie w sensie podawania różnych propozycji, rozwiązań, które by ułatwiły rządzącym w podejmowaniu decyzji, ale także wsparcia. To przecież wiemy, jak w innych krajach wprowadzono restrykcyjne decyzje, lockdowny, jednakże u nas było wiele głosów krytycznych. Oczywiście, że liczymy się ze społecznością, ze społeczeństwem. Oczywiście zwracamy uwagę, że lockdown nie jest dobrym rozwiązaniem. Natomiast przy wsparciu pełnym lub prawie pełnym opozycji, przy wsparciu nas wszystkich zdecydowanie osiągniemy sukces, większy sukces, jaki no, powinniśmy osiągnąć.
Proszę, no, ale może zacznijmy od Anny Górskiej,
tak,
a potem senator Rybicki.
Ja się zgadzam z tym, że wszystkie siły polityczne, absolutnie wszystkie, powinny stać teraz, być forpocztą promocji szczepień, namawiania do szczepień. Wiemy doskonale, że tak nie jest. Mam duży szacunek też dla pani marszałek Witek, która jest w stanie wyprosić z posiedzenia Sejmu osoby, które nie przestrzegają obostrzeń.
I to wielokrotnie,
dokładnie. Natomiast no my składaliśmy, Lewica, na ostatnim posiedzeniu Sejmu w ramach zapytania bieżącego. Pytała o różne ważne rzeczy dotyczące programu szczepień, planu szczepień na kolejne miesiące, na czwartą falę pandemii. No i te odpowiedzi nie były satysfakcjonujące, więc absolutnie jestem za tym, siedźmy i rozmawiajmy. My akurat jako Lewica od początku bardzo jasno i wyraźnie mówimy, że szczepienia są najważniejsze w tej chwili. Oczywiście trzeba się przygotowywać, tak jak pan poseł mówił wcześniej, infrastrukturalnie, przygotowywać szpitale na tą czwartą falę i tak dalej, bo na pewno będą osoby chore i potrzebujące pomocy. Ale najważniejsze teraz jest to, żebyśmy osiągnęli tą odporność populacyjną, a bez wyszczepienia się minimum 70% z nas tej odporności nie osiągniemy. I mamy kolejną rzecz za chwilę, czyli będziemy mieć prawdopodobnie za około miesiąc wyniki badań dla najmłodszej grupy wiekowej, czyli dzieci do 12 roku życia. I też będzie trzeba podjąć trudne decyzje, tak? Czy szczepić te dzieci, w jakim trybie, czy nie powinny być szczepione w szkołach. Ucieszyło mnie to, co powiedział ostatnio pan premier, pan minister Dworczyk, że w szkole będzie w końcu prowadzona rzetelna edukacja epidemiologiczna, zdrowotna, również w kierunku szczepień, bo to jest właśnie to, czego powinniśmy uczyć nasze dzieci w szkołach, bezpieczeństwo zdrowotne. Więc tych decyzji trudnych będzie dużo. Ja nie twierdzę, że i nie mówiłam, że nie ma tutaj jak gdyby intensywności działań, bo widzę, że są, moim zdaniem za małe. Nadal uważam, że brakuje politycznej po prostu odwagi na podjęcie pewnych kroków, które w naszym odczuciu są absolutnie już konieczne.
To jeszcze senator Rybicki.
Tak, dosłownie kilka zdań. No, okrągły stół jest pomysłem na takie problemy społeczno-polityczne, państwowe, które wymagają kompromisu. Walka z COVID-em wręcz przeciwnie, powinna być bezkompromisowa, a miejscem debaty powinien być polski parlament, Sejm i Senat, a i Sejmie i w Senacie jest z tym ogromny kłopot. Propozycje ustawowe, które wychodzą z Senatu, leżą w zamrażarce. Co do aktywności polityków, no oczywiście rząd jest aktywny, ale ja wspomniałem o tych rejonach Polski, gdzie Prawo i Sprawiedliwość dominuje, a niestety Zaszczepialność, wyszczepialność w tych rejonach jest najniższa w kraju. I na koniec słowo o szkole, bo rzeczywiście zbliża się rok szkolny. Rozpoczęcie roku szkolnego zbiegnie się z, no, z czwartą falą, pewnie z początkiem czwartej fali, ale nie widać, żeby w szkołach trwały jakieś szczególne przygotowania do tej czwartej fali. Minister Czarnek skupia się bardziej na centralizacji systemu oświaty, zwanym Lex Czarnek, a nie na tym, żeby szkoły przygotować do tej czwartej fali, bo z informacji, jakie docierają do opinii publicznej, wynika, że nie ma żadnych zaleceń dotyczących przygotowania się szkół na czwartą falę.
No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mamy jeszcze miesiąc do rozpoczęcia roku szkolnego, ale zmienię teraz temat. W piątek w Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie prezydenta wprowadzające podwyżki m.in. dla premiera, marszałków Sejmu i Senatu, członków rządu i parlamentarzystów. Premier i marszałkowie będą zarabiać ponad 20 tysięcy złotych miesięcznie. Posłowie i senatorowie zamiast 8 tysięcy dostaną około 12,5. I najpierw zacznę może od Andrzeja Kobylarza. Czy to jest potrzebne właśnie teraz w czasie kryzysu pandemicznego?
Panie redaktorze, to jest zawsze trudny temat, jeżeli chodzi o, rozmawiamy o pieniądzach. Oczywiście w poprzedniej kadencji zostały zmniejszone te uposażenia. Teraz jest próba podwyżki. Powiem tak, wszyscy ci, którzy dzisiaj mówią, że z polityków oczywiście, czy z obecnych posłów, czy osoby funkcyjne, z opozycji krytykują ten pomysł, a tak naprawdę w kuluarach od czasów, kiedy zostały obniżone te uposażenia, wszyscy chodzili wściekli i mówili, że to jest jakaś tam katastrofa. Czy dobry czas? No trudno powiedzieć. No, nigdy nie jest dobry czas, jeżeli mówimy o pieniądzach, a tym bardziej o pieniądzach dla ludzi, którzy piastują stanowiska państwowe. Ja powiem tak, no 5 tysięcy z groszami, bo to też nie jest tak do końca, bo pan redaktor powiedział, że 8 tysięcy. Tam pensja podstawowa była 5600 plus dieta, tak?
Plus dodatki, tak.
Plus dodatki, no ale mówimy o samej pensji, tak? Pensja jak gdyby posła jest dzisiaj na poziomie 5600 zł. I mówimy o pensji, bo z tego co wiem, to chyba te 2,5 tysiąca to nie będzie ulegało zmianie, jeżeli chodzi o kwestie tych dodatków. Więc no, trzeba rozmawiać. No, czy to jest dobry czas? No, trudno powiedzieć. I tak jak powiedziałem, nigdy nie jest dobry czas na to, aby rozmawiać o pieniądzach dla ludzi, którzy piastują takie funkcje.
To samo jeszcze spytam posła Mrówczyńskiego.
Panie redaktorze, tak jak poprzedni mój przedmówca mówił, czas nigdy nie jest dobry. Natomiast regulacja uposażenia odpowiedzialnych ludzi za rządzenie krajem winna już dawno nastąpić. Regulacja czy w stosunku do średniej krajowej, czy to, co próbowaliśmy ostatnio zrobić, uposażenia sędziego Sądu Najwyższego, powinna nastąpić. Powinniśmy to raz a dobrze zrobić, by do tego nie wracać i gdy zmienia się ta podstawa, zmienia się także uposażenie. Z tego, co mi wiadomo, na początku tego wieku, czyli rok 2021-2022, te średnie pensje czy wynagrodzenia parlamentarzystów sięgały ponad 5 średnich krajowych. Nie chciałbym wyliczać, jakie to dzisiaj są pieniądze, bo każdemu zapewne pieniędzy brakuje, każdy zapewne może mało. Bardzo się cieszę, że dążymy do wyrównywania szans. Bardzo się cieszę, że zabiegamy tak, żeby ta najniższa pensja rosła. Jednakże odpowiedzialność rządzących krajem jest tak wielka, że to rzeczywiście powinno być uregulowane i nie powinno budzić emocji. Natomiast to, co w tej chwili jest, zapewne jest dużo komentarzy, bo przecież są to znaczne podwyżki, ale pamiętajmy, że w poprzedniej kadencji zostały one obniżone o 20%, więc z punktu widzenia matematycznego nie można, że tak powiem, patrzeć na to, co jest, tylko na to rzeczywiście, co było i ta podwyżka od momentu, kiedy to uposażenie było, które na przykład dla parlamentarzystów wynosi około 10 tysięcy złotych w podstawie. Natomiast czy to jest dużo, czy to jest mało, nie chciałbym się wypowiadać, dlatego że jest to temat bardzo wrażliwy i stąd regulacja stosownymi przepisami powinna nastąpić.
To jutro Klub Koalicji Obywatelskiej ma zdecydować, jak zareaguje właśnie na te podwyżki dla parlamentarzystów. I pytanie do Sławomira Rybickiego. Jakiej decyzji można się spodziewać? Halo, halo?
W źródłach tej sytuacji, mianowicie o decyzji. Chcę powiedzieć kilka zdań o źródłach tej sytuacji.
Bardzo proszę. Słyszymy się? Halo, halo, no mamy jakiś kłopot techniczny, zaraz go sobie rozwiążemy.
Trudny temat i kłopoty techniczne.
To teraz Anna Górska. A jak Lewica powinna zareagować na to?
Lewica zareagowała, myślę, dosyć szybko, jako jedna z pierwszych. No. Drodzy Państwo, w momencie, w którym wychodzimy z pandemii, w którym ludzie próbują poodzyskiwać pracę, w którym naprawdę naszym głównym przedmiotem zainteresowania powinno być zdrowie publiczne, bezpieczeństwo, szczepienia i tak dalej, dokonywanie tych podwyżek no, jest co najmniej niesmaczne. Jeśli słyszę padające w jednym zdaniu podwyżki dla posłów i wyrównywanie szans, to mam wrażenie, że jestem w jakimś równoległym wszechświecie, funkcjonuję, w którym te słowa naprawdę ciężko jest postawić obok siebie. Nie, no my oczywiście jesteśmy krytycznie bardzo do tego nastawieni. Zresztą kiedy poprzednio ten temat stawał w Sejmie w zeszłym roku, razem akurat głosowało tutaj przeciwko tym zmianom. My jesteśmy od początku stoimy na stanowisku, że pensja poselska powinna być uzależniona od najniższej krajowej, powinna wynosić trzykrotność najniższej krajowej, żeby posłowie mieli jakikolwiek realny kontakt z rzeczywistością, żeby przynajmniej mieli świadomość, ile wynosi ta najniższa krajowa. I że może warto ją podnosić, żeby również podnosić sobie, bo to jest wyrównywanie szans, tak? Podnoszenie tych najniższych uposażeń i dawanie realnie pieniędzy do możliwości zarabiania realnych pieniędzy, za które można się utrzymać zwykłym ludziom. W momencie, w którym rząd zapowiada zamrożenie płac w budżetówce, kiedy strajkują pracownicy sądów, kiedy w ZUS-ie za chwilę też prawdopodobnie dojdzie do strajku, bo będą pracownice i pracownicy ZUS-u obciążeni kolejnymi obowiązkami, mają przejąć całą obsługę świadczeń z programu 500+, kiedy no naprawdę no, wychodzimy z kryzysu, to nie jest ruch. Zresztą za chwilę, z tego co czytałam, też ma się pojawić w Sejmie kolejna, to już Sejm ma głosować, podwyżkę dla pana prezydenta, dla prezydentów miast i jeszcze innych osób. No tutaj Lewica na pewno będzie głosowała przeciwko tym podwyżkom. My razem, tak jak od początku tej kadencji już wiemy dobrze i mamy to ustalone od początku, będziemy nadwyżkę powyżej trzykrotności najniższej krajowej przekazywać na cele społeczne, więc organizacje różnego rodzaju społeczne się ucieszą, bo po prostu będą te przelewy wyższe. No, ale to też, no, organizacje społeczne też nie powinny być finansowane wyłącznie z darowizn. No, ale nie zmienia to faktu, że absolutnie sprzeciwiamy się tym podwyżkom w tej chwili i w ogóle dobrze by było wprowadzić taką ogólną, naczelną zasadę, że tak, Sejm niech ustanawia wysokość tych wynagrodzeń, najlepiej właśnie w odniesieniu do najniższej pensji, ale niech nie robi tego dla siebie, niech robi to dla następnej kadencji Sejmu. Być może to też jest rozwiązanie, które sprawi, że wielu posłów, wielu senatorów będzie rozważniej myśleć, bo nie będzie myślało o swojej bieżącej potrzebie finansowej, tylko w kontekście jakiegoś dalszego planu.
Wrócił chyba już na łącza, tak. Sławomir Rybicki, więc bardzo proszę.
Ja jednak wrócę do źródeł i przyczyn sytuacji, z którą mamy do czynienia, mianowicie o decyzji parlamentu, większości parlamentarnej Prawa i Sprawiedliwości po tym, jak premier Szydło poinformowała publicznie, że bardzo wysokie nagrody dla ministrów rządu Prawa i Sprawiedliwości po prostu im się należą. W arogancki sposób zakomunikowała decyzję, która obciążała wizerunkowo Prawo i Sprawiedliwość. I w reakcji prezes Kaczyński obciął wszystkim parlamentarzystom 20% uposażeń, co spowodowało konsternację i zamieszanie, żeby nie powiedzieć bunt, w szeregach Prawa i Sprawiedliwości, gdzie część polityków korzysta z przywilejów władzy i czerpie garściami ze spółek Skarbu Państwa i innych instytucji ogromne pieniądze, nieadekwatne do wysiłku wkładanego w pracę, a część parlamentarzystów uznaje, że uposażenie, które zostało jeszcze obniżone, nie wystarcza im na bieżącą działalność i stąd, aby ten bunt i te wrzenie wewnątrz, ten ferment wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości osłabić, czy obniżyć temperaturę tych emocji, wprowadza się podwyżkę, która jest też próbą wciągnięcia opozycji, próbą legitymizacji przez opozycję tych działań, wciąganiem opozycji do współodpowiedzialności. Klub Koalicji Obywatelskiej podejmie w tej sprawie właściwą decyzję i ogłosimy to zgodnie z naszym standardem w najbliższych dniach.
To jeszcze Andrzej Kobylarz na ten temat.
Ja troszeczkę się tu nie zgodzę z koleżanką z Razem z uwagi na to, że no, pani tu powiedziała, że regulacje najniższej krajowej plus 3 pensje tej najniższej krajowej. No ale rząd też nie może tak bardzo ingerować jak gdyby w podwyżki najniższej krajowej, bo zabijemy gospodarkę. No, przedsiębiorców też nie będzie stać. Ja rozumiem, trzeba reagować, trzeba obserwować gospodarkę i oczywiście należą się ludzie wyższe zarobki, ale musimy adekwatnie podchodzić do tematu z uwagi na to, żebyśmy nie zabili tych małych przedsiębiorców, których nie stać, bo dzisiaj nie możemy, nie wiem, czy jesteśmy w stanie zapewnić ludziom jako politycy, że będą zarabiali 6 tysięcy złotych, będzie 6 tysięcy minimalne. No, a trzeba się spytać pracodawcy, czy na pewno go będzie stać, jeżeli powiedzmy ma zapłacić, nie wiem, mała firma 10 osób po 6 tysięcy netto na rękę. No to są takie regulacje, które trzeba naprawdę delikatnie o nich mówić i cały czas obserwować.
Dyskusje o pieniądzach zawsze są trudne. Anna
Gajka. Ja się troszeczkę odniosę, no ale zapytam pana tylko, czy parlamentarzyści nie są po to, żeby stanowić takie prawo i wprowadzać takie rozwiązania i przepisy, które umożliwiają ogólny rozwój gospodarki, czy to również ogólny rozwój prowadzenia przedsiębiorstw i tak dalej.
No o tym mówię
właśnie.
Czego
naturalną konsekwencją powinien być również wzrost płacy minimalnej. I jak gdyby wynagrodzeniem za ten wysiłek stwarzania ogólnych warunków rozwoju gospodarczego powinno być podnoszenie uposażeń poselskich, proporcjonalnie do podnoszenia minimalnej płacy, której podniesienie nie będzie problemem, jeżeli parlamentarzyści będą wykonywali uczciwie swoją pracę i będą stwarzać ogólne warunki rozwoju gospodarczego na różnych i jego płaszczyznach. Natomiast odgradzanie dzisiaj kwestii pracowniczych i kwestii pensji minimalnej od kwestii przedsiębiorców, jakby to był zupełnie jakiś odrębny świat, na który ani rząd, ani parlament nie mają wpływu, jest irracjonalne, bo tak po prostu nie jest. Ale parlament i rząd stwarzają warunki zarówno dla tych, którzy pracują
oczywiście,
i zarabiają, jak i dla tych, którzy prowadzą przedsiębiorstwa.
Dlatego trzeba obserwować, a pani powiedziała coś takiego, że politycy podnosiliby najniższą krajową, bo mieliby 3 najniższe pensje.
Na pewno byłoby motywacją do cięższej pracy nad tym, aby i przedsiębiorcom powodziło się na tyle, żeby były warunki do podnoszenia tej minimalnej pensji.
Ale to politycy nie mają wpływu na to, jak ktoś zarządza własną firmą.
Ale mają wpływ na tworzenie warunków rozwoju tej firmy, warunków gospodarczych, warunków kraju, na wpływ na kwestie podatkowe, na kwestie związane, nie wiem, z wymianą handlową międzynarodową, mają wpływ na wszystko to, co tworzy jak gdyby środowisko gospodarcze, w którym ci przedsiębiorcy funkcjonują, na prawo, na to, czy ono jest czytelne, czy ono nie jest czytelne, czy jest skomplikowane, czy jest trudne, czy warto, czy nie warto go omijać. To są rzeczy, które robią parlamentarzyści.
No ale właśnie rząd to robi. Która jest podwyżka minimalnej płacy?
I od tego wysiłku parlamentarzystów zależeć będzie, czy przedsiębiorcom będzie się powodziło na tyle, aby podnosić te pensje. I trzeba te wysiłki parlamentarzystów wtedy właśnie wynagradzać.
Ale już drugi raz mamy do czynienia z podwyżką najniższej krajowej, tak?
Drodzy państwo, bo tu już wchodzimy w szczegóły. Każdy z nas chciałby więcej zarabiać, a jeszcze pozostał nam przynajmniej jeden temat. I właśnie zmieniając go, porozmawiamy o ustawie medialnej, czyli tak zwanym Lex TVN. I pytanie do posła Mrówczyńskiego. Czy pana zdaniem ta ustawa ma w ogóle szansę wejść w życie?
To bardzo dobre pytanie, panie redaktorze. Ale jedno słowo jeszcze odnośnie poprzedniego tematu do pana senatora Lewickiego. Proszę go, żeby nie martwił się o Prawo i Sprawiedliwość. Dajemy sobie radę i damy sobie radę, a jeżeli chodzi o te dodatki, które były za panią premier Szydło, ministrą. No, wiemy, że ministrowie czy podsekretarze stanu bardzo, bardzo niewiele zarabiali, bardzo niewiele i stąd były te premie. Oczywiście nie chciałbym tłumaczyć, czy te premie były za wysokie, natomiast gdybyśmy spojrzeli na zarobki samorządowców w Polsce w tamtym czasie, to one w wielu przypadkach, oczywiście samorządowców, a nawet burmistrzów, prezydentów, były wyższe. Stąd były założenia dobre. Wracając do tematu, który pytania pan zadał, wierzę w to, że tak. Wierzę w to, że uzyskamy większość sejmową i przegłosujemy ustawę medialną, która jesteśmy w Polsce, w naszym kraju, w którym oczywiście my powinniśmy decydować, a nie ośrodki zagraniczne o tym, czy to, czy owo będzie zrealizowane. Także wierzę w to i czekam na to, by inne kluby dołączyły się. Oczywiście będzie duża dyskusja, wydaje, że będzie to 11 sierpnia, ale ja jestem przekonany, że uda nam się przegłosować.
To samo spytam senatora Rybickiego. Czy ustawa Lex TVN ma w ogóle szansę wejść w życie?
Mam nadzieję, że nigdy nie zostanie zrealizowana. Nie zgodzę się z posłem Rupczyńskim, który ma nadzieję na to, że Prawo i Sprawiedliwość przejmie kontrolę nad największym prywatnym medium telewizyjnym. Rozumiem, że po to, żeby zburzyć taką no, demokratyczną narrację tego medium. I mam nadzieję, że tak się nie stanie, że TVN pozostanie niezależnym polskim nadawcą, który patrzy władzy na ręce, bo gdyby no się udało w jakiś sposób, gdyby się udało PiS-owi przejąć TVN, to ja jestem przekonany, że na tym się nie zakończy i że wszystkie inne wolne media, które mają odwagę mówić rządzącym prawdę w oczy, będą przejmowane w imię zapowiedzi, jaka towarzyszyła kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości o koncentracji, czyli czytaj polonizacji polskich mediów. To jest zgubna polityka, która z jednej strony ogranicza prawa konstytucyjne, prawa Polaków do wolnego słowa, do rzetelnej, sprawdzonej, obiektywnej informacji, bo monopol na informacje w rękach władzy publicznej widzimy, jak jest realizowany w telewizji publicznej, która jest tak naprawdę telewizją rządową, propagandową, siejącą język nienawiści i mógłbym długo, długo o tym opowiadać. Jest jeszcze inny aspekt próby przejęcia TVN-u, może nie związany w takiej mierze z informacją, wolnym słowem, a z wiarygodnością państwa polskiego w zakresie stosowania prawa i w tym przypadku zastosowania prawa wstecz. Bo koncesja dla TVN-u kiedyś została przyznana w oparciu o powszechnie obowiązujące prawo, które się nie zmieniło. I to, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie wydaje tej koncesji, nie odnawia jej, już jest nadużyciem urzędniczym, bo proces koncesyjny już się odbył, a jedynie chodzi o to, żeby przedłużyć koncesję, co jest w zasadzie rutyną i było do tej pory rutyną. Ten aspekt działania prawa wstecz również uderzy w polskie interesy gospodarcze, w polską wiarygodność na rynkach międzynarodowych, bo jeżeli się ogranicza właśnie poprzez działanie prawa wstecz, motywowane politycznie, poważnemu inwestorowi, największemu amerykańskiemu inwestorowi działalność gospodarczą w Polsce. To jaka to jest informacja dla innych potencjalnych, czy już działających na rynku polskim przedsiębiorców? To jest taka informacja, że jak się nie podobasz władzy politycznej, to ta władza znajdzie mechanizmy, prawne bądź pozaprawne, żeby ci ten biznes ograniczyć. A ty, drogi przedsiębiorco, który byś chciał w Polsce inwestować, zastanów się 5 razy, bo w Polsce obrót prawny jest z wielu powodów nieprzestrzegany. Ja już pomijam te aspekty bezpieczeństwa, że uderza to w naszego największego sojusznika, który jest gwarantem naszego bezpieczeństwa. To jest igranie z ogniem. To można powiedzieć jest jakiś w domyśle realizacja scenariusza rosyjskiego pomysłu na Europę, jak ją rozmontować, jak ją zdestabilizować. No najlepiej właśnie tak, żeby poróżnić ją wewnątrz Unii Europejskiej, poróżnić wewnątrz Paktu Północnoatlantyckiego. To jest igranie z zapałkami i to jest realizacja takiej oto wizji, że ważniejsze jest utrzymanie się przy władzy niż bezpieczeństwo i przyszłość Polaków.
To teraz ad vocem Andrzej Kobylarz.
Nie zgadzam się tutaj z panem senatorem. Trudno tego słuchać ze spokojem. Ja powiem tak, tutaj nie nazywałbym tego wojną z TVN-em, tylko to jest ustawa, która ma jak gdyby przywrócić normalność. Ja chciałem panu przypomnieć, że przykładowo w Niemczech 90% mediów jest w rękach krajowych. U nas, no niestety, mówił pan o repolonizacji pewnych środowisk, pewnych obszarów. Ja powiem panu tak, no i bardzo dobrze, bo zostało tyle za waszych rządów sprzedane, że trzeba to po prostu przywrócić do jakiegoś porządku i przeszkadza wam cały czas wszystko to, co będzie teraz nosiło barwy polskie, czy powiedzmy, i wszystko upolityczniacie. Tu chodzi o to, żeby uregulować pewne kwestie i tu chodzi o to, żeby zabezpieczyć przed przejęciem innych państw, takich jak Rosja, Chiny, czy powiedzmy kraje jakieś arabskie, czy nie daj Bóg inne, przed tym, aby nie przejęły tutaj mediów. I tylko o to chodzi. I tu nie chodzi o TVN, czy
ale
o Polsat.
Ale pan inteligencję naszą i Polaków, słuchaczy Radia Gdańsk.
No wie pan, ja nie będę się odnosił. No ale widzi pan.
Chodzi o
konkretne, ja panu nie przeszkadzałem i bardzo, ja bardzo cierpliwie czekałem.
Duży nadawca,
cierpliwie czekałem. Cierpliwie czekałem i też z bólem serca.
Że to jest działanie panowie, po to, żeby ograniczyć cyberatak. Nasi, no to są po prostu
panie senatorze,
poważne sformułowania.
Panie senatorze, niech się pan uspokoi, ja panu nie przeszkadzałem i trochę kultury od pana też wymagał. Więc ja mówię swoją opinię, a pan się z tym może zgadzać bądź nie zgadzać, więc wcale nie liczyłbym na to, że pan się zgodzi, no ale dobra. Więc musimy to uregulować i tak jak powiedziałem, no w Niemczech 90% mediów jest w rękach niemieckich, a u nas odwrotnie, więc trzeba to uregulować, żeby nie było wpływów zewnętrznych na to, co się dzieje w Polsce.
To a prawo powinno działać wstecz?
To spytam teraz może Annę Górską, bo pomysłodawcy mówią o tym, o czym wspomniał pan Kobylarz, że trzeba zmienić ład medialny w takim kierunku, jak chociażby działa to w Niemczech czy we Francji. Czy ten argument do pani przemawia?
Znaczy, ja powiem tak. Ta ustawa w takim kształcie, w jakim jest, to jest kolejna ustawa, która została, mam wrażenie, napisana na kolanie. No, też jakby patrząc na to, kto jest jej autorem, no to też bym nie podejrzewała, że ona jest jakaś naprawdę przemyślana do końca i będzie musi być procedowana już natychmiast teraz, 11 sierpnia, na najbliższym posiedzeniu. No, nie musi. Co do ogólnej zasady tego, żeby rzeczywiście wprowadzić jakieś regulacje, które zabezpieczą przejmowanie mediów w Polsce przez reżimy, o które pan tutaj wymienił, takie jak Chiny, nie wiem, dajmy na to Korea Północna, Rosja, kraje arabskie, tak? Okej. Tylko, że ja mam takie wrażenie, że ten katalog naprawdę można spisać, bo on jest dość wąski, tak? Jeśli chodzi o kraje, które mają zasoby, które mogłyby takiego przejęcia dokonać. Natomiast jeśli słyszę, że o takiej motywacji mówi się w przypadku akurat TVN-u, grupy Discovery, która jest amerykańska, no to powiem szczerze, że mam wrażenie, że ktoś nagle się obudził i stwierdził, ojej, w Ameryce się zmienił prezydent i teraz tam jest straszna dyktatura, odbierzmy im tą telewizję, bo nas zmanipulują. No tak nie jest. Ja rozumiem, że Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica, no, odczuwają tę porażkę Donalda Trumpa, który był ich wielkim sojusznikiem, no ale dokonano w USA demokratycznego wyboru. Ja mam nadzieję, że ta ustawa na pewno w takim kształcie, w jakim jest w tej chwili, pomimo tej poprawki, która, przypomnę, na komisji została jednak uwzględniona, bodajże Polska 2050 ją złożyła, chociaż nie jestem pewna w tej chwili, że w przypadku, kiedy tam będzie dochodziło do zbycia części tych udziałów, to nie może ich odkupić żadna spółka, instytucja związana z rządem i Skarbem Państwa. No ale mimo wszystko to jest zła ustawa. Zrobiona ad hoc, na szybko, jeśli chcemy rzeczywiście uczciwie i realnie uporządkować ten rynek mediów, no to musimy to zrobić dobrze, z głową, a nie w ustawie, która ma, nie wiem, 3 bodajże zdania i musi być wprowadzona już na najbliższe posiedzenie Sejmu. A poza tym, no, potrzebujemy w Polsce pluralizmu również w mediach i wydaje mi się, że próba... No ja się nie dziwię wcale temu, że ten odbiór przeprowadzenia tej ustawy jest taki, jaki jest. No wiemy doskonale, co się stało niedawno z Polska Press, które zostało przejęte przez rządową spółkę i w tej chwili tam też są wymieniani redaktorzy naczelni, dziennikarze i te gazety zaczynają pisać tak, jak rząd czy lokalne władze, jeśli są pisowskie, sobie życzą, bo to widzimy i dociera coraz więcej sygnałów. No, każda władza ma zakusy na media. Ja bym chciała, żeby tak nie było i żeby kwestie pluralizmu mediów były uregulowane naprawdę odrębnymi przepisami. Kwestie udziału rządu, państwa, chociażby w tym również, jak działają media publiczne, żeby też nie był taki jednoznaczny, przełożony jeden do jednego, że zmienia się władza i wymienia się cały garnitur w mediach publicznych i zmienia się linia i tak dalej, i tak dalej. My w Lewicy pracujemy nad taką ustawą i tutaj by się przydał moim zdaniem również okrągły stół, żebyśmy wypracowali rozwiązania, które będą korzystne dla Polski, korzystne dla całego rynku mediów, zabezpieczą nas i przed cyberatakami, i przed różnego rodzaju niebezpieczeństwami, które mogą, ja się zgadzam z tym, że mogą płynąć ze strony niebezpiecznych dyktatur. Natomiast jeśli słyszę, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w przypadku koncesji dla TVN-u sprawdza, czy wpływy amerykańskie na linie nie są zbyt duże, to ogarnia mnie trochę śmiech, bo chyba ciężko będzie się doszukać większych wpływów amerykańskich na czyjekolwiek jakiejkolwiek decyzji, niż jak miało to miejsce chociażby w przypadku, gdy jeden telefon z ambasady amerykańskiej sprawiał, że w Polsce zmieniała się lista leków refundowanych. No to są wpływy, to były wpływy amerykańskie, realne, z którymi mieliśmy do czynienia, więc naprawdę mam nadzieję, że to nie przejdzie i chyba symptomy są takie, że ta ustawa nie znajdzie poparcia w Sejmie, bo zdaje się, że Zjednoczona Prawica znowu tutaj zgrzyta przy tej okazji,
znajdzie.
Więc będziemy mieć znowu kolejny rozdział noweli pod tytułem co tam między Gowinem a resztą tego klubu, więc czekam.
No tak, proszę się tym nie zajmować dogłębnie. Jeśli można,
Aleksander Mrówczyński, tak, bardzo proszę.
Mianowicie chciałbym się odnieść ponownie, panie senatorze, do słów telewizji publicznej, rządowej, reżimowej, jak to pan powiedział. Przecież też rządziła Platforma Obywatelska i PSL. Telewizja była także publiczną telewizją rządową. Naszą telewizją była, no, panie senatorze. Jak pan premier...
Trzeba rozróżnić publiczną od rządowej.
Panie redaktorze, też zgadzam się, żeby to zacząć w końcu rozróżniać.
Ja panu nie przeszkadzałem. Bardzo bym prosił...
Oczywiście, nie będę przeszkadzać, ale odniosę się.
Nie staram się być agresywnym, ale pozwoli pan, że wypowiem swoje zdanie. Otóż wówczas jak mówiliście państwo, że pieniędzy nie ma i nie będzie, jak pan minister Nosowski mówił, to Polacy wierzyli. Jak pan premier Tusk mówił, że lot jest nierentowny, Polacy wierzyli. Ja też byłem Polakiem, zastanawiałem się, co się dzieje. Czy rzeczywiście nasza gospodarka jest taka słaba, że trzeba stocznie zamykać. Także mieliście telewizję publiczną. I teraz my mamy telewizję publiczną. Pana zdanie, że jest reżimowa, ja uważam, że jest telewizją przekazującą wiarygodne wiadomości. I tylko tyle, aż tyle. Natomiast odnosząc się do tematu, jeszcze raz, to, co pan Kobylarz powiedział, w Polsce muszą obowiązywać całkowicie podstawowe reguły, takie, jakie one występują w krajach Europy Zachodniej, w krajach Unii Europejskiej. I dlaczego państwo to krytykujecie? No przecież takie same reguły. Chcemy, aby w Polsce funkcjonowały. Nie jesteśmy gorszym narodem, gorszym krajem. Podnieśmy się z kolan, miejmy swoją godność i szanujmy się nawzajem w prawach, które wprowadzamy podobnie jak w krajach Unii Europejskiej na świecie.
To jeszcze krótko ad vocem Sławomir Rybicki.
Tak, no ja bym jednak rozróżniał telewizję publiczną od telewizji rządowej. Jest to zasadnicza kwestia. Mamy telewizję publiczną w wielu państwach Europy. Mieliśmy również przed 2017 rokiem mniej więcej telewizję publiczną, która z każdym rokiem stawała się coraz bardziej rządową. Zresztą wystarczy posłuchać Piotra Glińskiego, wicepremiera, czy Jacka Sasina, którzy mówią wprost, że telewizja TVP, telewizja tak zwana publiczna, jest wzorcem obiektywizmu, a już w drugim zdaniu mówią, że no, rząd musi mieć swoją telewizję, gdzie będą przedstawiać rządową narrację. Chodzi o to, żeby TVN też po przejęciu taką rządową narrację realizował, ale na to zgody nie ma. Ja powiem jeszcze, bo była dyskusja, czy ta ustawa ma szansę, czy nie. Ta ustawa jest... również po to, żeby amerykańskiego inwestora, czyli Discovery, zmiękczać, żeby też zarazem wartość rynkowa TVN-u poprzez spory, poprzez niepewność co do koncesji, żeby tą wartość rynkową ograniczać, zmniejszać i być może jak będzie już amerykański inwestor mocno zmęczony, to przyjmie ofertę od rządu polskiego, czy jakiejś spółki Skarbu Państwa, przyjmie ofertę i sprzeda ten TVN. Ale to byłby czarny scenariusz dla wolnego słowa w Polsce, bo zatem pójdą kolejne media niezależne, będą po prostu przejmowane. Bo jak można więcej, to można i mniej.
To jeszcze na koniec puentując, Zjednoczona Prawica chce uchwalić ustawę Lex TVN, a Koalicja Obywatelska zbiera podpisy pod likwidacją TVP Info, więc taka telewizyjna wojna.
Anna Górska, że Anna Górska, jest partia... i TVP Info, i TVN, tylko musimy uregulować ten rynek i uniezależnić media, wprowadzić prawdziwy pluralizm.
I to stawiamy kropkę. Anna Górska, partia Razem Lewica, dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Aleksander Mrówczyński, Prawo i Sprawiedliwość, dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję, pozdrawiam.
Sławomir Rybicki, Koalicja Obywatelska, dziękuję.
Dziękuję państwu, dziękuję.
I Andrzej Kobylarz, Solidarna Polska, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo i wszystkim życzę miłego dnia.
Jarosław Popek, też się
i
przyłączam do
się.
Życzeń i szczepmy się. Do usłyszenia.
Dziękuję.
Szczepmy się.
Śniadanie polityków.